abyśmy dzisiaj przeszli do Bożego Słowa, które nam wyraźnie mówi. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie. I wierzę w to, że Bóg daje nam sprawdzian w tym czasie, w którym żyjemy. To jest tak, jakbyśmy przechodzili egzaminem. Bo to są chwile, momenty, gdzie naprawdę nasza wiara jest wypróbowana, tak? Próbuje się naszą wiarę. Czy poddamy się pod ten strach? Czy będziemy po prostu zachowywać się mniej racjonalnie, czy jakkolwiek? Bóg poddaje nas. I ja wierzę w to, że każda sytuacja, w której wchodzimy, w której żyjemy, w której się znajdujemy, służy czemuś. Każda sytuacja, obojętnie, w którym momencie jesteś, służy czemuś. I wiecie, przygotowując się do słowa dzisiejszego, w którym chcę po prostu, aby Bóg doszedł do głosu, kazanie w postaci trzech pytań, ale głównie chodzi mi o to, gdzie znajduje się miejsce przemiany Twojego serca. Jakie okoliczności muszą się wydarzyć, aby Twoje serce zostało przekształcone, przemienione. Aby Twoje serce było w tym miejscu, w którym Bóg by chciał, żeby było. I to kazanie w postaci trzech pytań, które z Wami się chcę podzielić. Pierwszym pytaniem jest, kiedy, gdzie i dlaczego Bóg dobiera się do naszego życia? Dobre pytanie. Bo tak jest. Kiedy jesteśmy Jego dziećmi i Bóg, kiedy patrzy na nas, że nie wszystko jest okej w naszym życiu, i Bóg się dobiera do naszego życia, aby te rzeczy albo wykorzenić, albo żeby nabrały Bożego kształtu. I są takie sytuacje w naszym życiu, kiedy uważamy, że nam jest niewygodnie w tym miejscu, co jesteśmy. Że to jest miejsce, w którym po prostu nie chcemy się znajdować, a jednak Bóg wykorzystuje te miejsca po to, by się do nas dobrać. Bóg czyni sytuacje czy okoliczności takie, że stawia nas w takim świetle, żebyśmy my zobaczyli tak naprawdę, co się dzieje, co w nas gra. To, jakie wartości przedstawiamy, w jakich kryteriach my nasze myśli formułujemy. Bo to jest istotne, ponieważ to kieruje nam, którą stroną czy którą drogą pójdziemy. I pierwszą taką moim bohaterem, o którym chcę z Wami porozmawiać, to jest bohater z Ewangelii Łukasza. Kiedy, gdzie i dlaczego Bóg dobrał się do jego życia? I wiecie co? Śpiewaliśmy, Bóg może wszystko, tak? Nie widzę, nie czuję, On działa. I dzisiaj też działa w naszym sercu. On działa. I działał w sercu tego bohatera, którego chcę przypomnieć. Bóg zna najlepszy moment, najlepsze miejsce i najlepszy powód, aby dobrać się do naszego życia, do Twojego, do mojego. I przykład syna marnotrawnego z Łukasza 14, wziąłem tylko dwa fragmenty, 17 i 18. Łukasz 14, 17 i 18. To jest to?
To nie jest syn marnotrawny.
Proszę?
To nie jest syn marnotrawny.
To jest to w Biblii też.
Nie, chyba to jest 17 będzie, wiecie? 16, przepraszam. To jest Łukasz 16. O synu marnotrawnym.
Łukasz.
Pomyliłem się.
16.
Tak.
16, 17, 18.
Tak.
Marnotrawny to jest 15.
15 u ciebie?
To nie jest osób marnotrawny.
Tak, to jest.
16.
Dziękuję bardzo. To jest właśnie to. Tak, przybyliśmy na to 15, nie 14.
i 17-18.
To historię każdy z nas zna. Syn marnotrawny był synem marnotrawny. Co się wydarzyło? Za życia ojca chciał swojej doli, czyli połowę tego, co ojciec miał dla niego. I za życia ojca opuścił ojca, wyjechał w daleki kraj i co zrobił? Przetrwonił wszystko, tak? Mówi Pismo, że takie życie prowadził, że wszystko stracił. I kiedy nastała pandemia na ten kraj, chciał po prostu gdzieś zatrudnić się i znalazł miejsce. Miejsce takie, że można się popłakać. Znalazł miejsce, gdzie był razem ze zwierzętami. Świnia według Żydów jest zwierzęciem nieczystym. I on musiał tam być. I jego stan, nie tylko duchowy, ale w ogóle cały jego status. Nie wiem, czy można niżej spaść jako Żyd. I w tym czasie, kiedy się znajdował w takiej niedoli, stało się coś w nim. Miał wielkie pragnienie napełnić swój żołądek. Chciał się po prostu najeść rzeczami, które zwierzęta jadły. I nie mógł nawet tego zrobić. I 17 werset mówi o tym, wejrzał w siebie. Ja wam powiem, Bóg mnie i ciebie też w takiej sytuacji, może akurat nie takiej dosłownej, ale zaprowadza nas do takiego miejsca, żebyśmy mogli wejrzeć w siebie. Spojrzeć na siebie, nie to, że oczami Boga, ale spojrzeć na siebie w taki bardzo obiektywny sposób. Nie biorąc po prostu ani za, ani przeciw, obiektywny. Dlaczego się znajduję tu, a nie gdzie indziej? Ja powinienem być na innym miejscu niż jestem. Moje miejsce jako syn ojca, jako dziedzica powinno być w całkiem innym miejscu niż się znalazłem. Nie wśród świń, nie w oborze. I mówi tak, że wejrzawszy w siebie rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. I pytanie jest do mnie, do ciebie. Miałeś taką sytuację? Miałeś taką sytuację, gdzie naprawdę wiedziałeś, że to miejsce, w którym jesteś, to nie jest twoim miejscem? Ja to doświadczyłem również. I doświadczył to również ten syn marnotrawny, który jest naszym pierwszym bohaterem. Ponieważ mówimy o tym, kiedy, gdzie i dlaczego Bóg dobiera się do naszego życia. Bo chce zmiany. Co było problemem tego syna? Problem polegał na tym, że życie zaczął bez niego. Oddalił się. Myślał, że będzie miał pieniądze. Myślał, że jest silny i zdrowy i sobie poradzi w życiu. Że będzie miał przyjaciół, będzie miał powodzenie. Myślał sobie, że tak będzie. Ale zaczął żyć bez Boga. Zaczął żyć w świecie grzechu. I stoi w miejscu, gdzie dochodzi do dna, do samego dna swojego życia. Już nie ma niżej. I przychodzi, powiem wam, że to łaska Boża przychodzi na tego człowieka i pokazuje mu, jak było kiedyś. Kiedy był przy ojcu, kiedy można powiedzieć, jeszcze te wartości, te właściwe wartości miał. To nasz bohater, powiem wam, zdobył się na odwagę. Zmiana serca syna marnotrawnego polegała na tym, że doszedł do wniosku: nie będę dalej tak żył. Muszę coś z moim życiem zrobić. W tym wypadku była jego zmiana. Nie dlatego, że był tylko głodny, ale dlatego, że to było życie niegodne jego. To nie jest godne życie człowieka, który żyje i chce się karmić razem z zwierzętami. To nie jest życie dla ludzi, a tym bardziej dla synów czy dziedziców ojca. Tak samo dla nas, jak wstępnie mówiła żona. Jesteśmy dziećmi króla. Jesteśmy dziećmi Boga, a do Niego należy wszystko. On jest tym, który swej obfitości każdemu z nas udziela na tyle, nie porówno, na tyle, na ile nam jest potrzeba. I co się dzieje? Ten syn marnotrawny jest w miejscu, gdzie jest sam i gdzie przemienia się jego serce i mówi: wrócę. Wrócę do mego ojca. Już, jeśli już, to zostanę u niego niewolnikiem czy najemnikiem. Zmiana jego serca dokonywała się w samotności, przed Bożą obecnością. W miejscu, gdzie frustracja, smutek, gdzie można powiedzieć, że jest miejsce odrzucenia, miejsce również takiego naprawdę załamania. To jest miejsce załamania. Bóg przychodzi i pokazuje: zobacz, spójrz na przeszłość, spójrz na życie, jakie miałeś przedtem, zanim ode mnie odszedłeś. Żyłeś jak w bardzo dobrym klimacie, nie brakowało ci niczego, miałeś wszystko. Wybrałeś życie beze mnie i stało się tak, że można było cię porównać do świń, chociaż świnie miały lepszy status, bo świnie się najadły z tych omłotów, które im szykował. I właśnie to jest to, że kiedy, jak i dlaczego Bóg nawiedza nas. To nie są miejsca, kiedy jesteśmy w euforii, kiedy jest wszystko aleluja, amen i chwała Panu. Te miejsca nie zmienią naszego serca. Ale miejsca zmienią naszego serca jest to, gdzie nas boli, gdzie jest ból emocjonalny, ta silna frustracja tego, że nie podoba mi się to, że tak żyję. To miejsce mi się nie podoba. I to w sumie wywołuje w nas nic innego, jak Bóg wywołuje w nas właśnie te uczucia, abyśmy coś w swoim życiu zrobili. Tak jak to zrobił syn marnotrawny. Abyśmy w końcu w naszym życiu nastał ten punkt zwrotny. A w tym czasie dzisiaj bardzo potrzebujemy zmiany. Bo ponieważ sytuacja się zmienia na świecie bardzo szybko. Bardzo szybko się zmienia. I my musimy nauczyć się trzymać siebie w ryzach, w dyscyplinie Bożej. Trzymać siebie na tej prostej ścieżce, która przynosi zbawienie. Dlatego, że swoje życie zaplanował bez Boga, to Bóg mu pokazał tego konsekwencje. Ile jest warte i jakie jest życie. Pierwszy bohater, można powiedzieć, żeśmy po części o nim opowiedzieli. Gdzie się znajdują miejsca i okoliczności przemian naszego serca? Przejdźmy do drugiego pytania. Co chce osiągnąć Bóg, kiedy wkracza? Nie. Jak i w jaki sposób Bóg objawia się w moim i w twoim życiu? W jaki sposób Bóg wie, że to Bóg się objawia w twoim życiu? W jaki sposób? Bóg ma swój sposób. Bóg wie, kim jesteś, ponieważ my jesteśmy produktem Jego rąk. Ukształtował nas. Bóg nas utworzył. Psalm 139 bardzo wyraźnie o tym mówi. I musimy mieć podobne myślenie, jak Biblia, abyśmy rozumieli to, co Bóg ma do powiedzenia. I Bóg objawia się w moim życiu i w Twoim tylko na taki sposób, w jakim jesteśmy w stanie Go zrozumieć. Bóg zna nasze ograniczenie, zna, że wie o tym, że jesteśmy po prostu tylko prochem. Ale jednak wkłada ten depozyt wiary. Zapieczętuje nas Duchem Świętym. Daje nadzieję. Popycha nas do przodu w Jego kierunku. Na to drugie pytanie chciałbym odpowiedzieć drugim bohaterem. Nikt nie zna tak dobrze siebie, jak sam Bóg. Bóg nas tak dobrze zna. Wie, jak reagujemy. Wie, co u nas gra lub nie gra. Wie, gdzie nas boli. Wie o Tobie wszystko. Nie wiem, czy wiesz o tym. Nie wiem, czy wiesz, że Ty Boga nigdy nie zaskoczysz tą swoją wspaniałą myślnością, kreatywnością, bo to wszystko jest od Niego. To, kim Ty jesteś, kim ja jestem, to Bóg wie. Nawet psalmista mówi, że już z takim naprawdę, z taką szczerością dziecięcą, że Bóg zna naszą głupotę. Bóg zna dobrze. Że jesteśmy ograniczeni w naszym myśleniu, w naszym mówieniu, w naszym działaniu. Jesteśmy ograniczeni. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg zna bardziej Ciebie, niż Ty sam siebie znasz. Dziwne, nie? Chowamy coś przed Bogiem, gdzieś tam w pokładach naszego serca, tam się nikt nie dostanie. To tylko to jest moje prywatne i nie można tutaj wejść, to jest top secret czy coś takiego. Bóg zna Ciebie. I chciał, żebyś żył, żebyś żyła, żebyś była, ponieważ z Jego woli żyjemy. To, że my żyjemy, ponieważ On tak chciał. Żeby ja i Ty, żebyś żył. Ponieważ ma dla mnie i dla Ciebie coś więcej niż to tylko egzystencję 70, może 60, może 80 lat, w zależności ile masz zdrowia i ile masz czegoś innego jeszcze, tak? Ale ten drugi bohater, który po prostu pokazuje nam, jak się Bóg mu objawił. I apostoł Paweł miał bardzo mocne i bardzo spektakularne objawienie się Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie 9:1-5. To był czas, kiedy Saulowi wydawało się, że czyni tylko wolę Bożą. On był święcie przekonany, że to, co robi, to za nim stoi Bóg. Nie wiem, czy w Twoim życiu coś takiego przeżyłeś. Jesteś święcie przekonany, że masz rację nie w 100, w 1000% i robisz to już tak na siłę, bo wiesz, że za Tobą stoi sam Jahwe, sam Bóg. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światło z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saul, Saul, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Miałeś kiedyś objawienie w swoim życiu takie, że robisz coś lub stoisz w miejscu i wiesz, że to jest pewnik, a przychodzi ktoś i ci mówi, że tu, że to dla ciebie to jest pewne, ale to jest po prostu, stoisz na minie, która zaraz wybuchnie. Co się dzieje? Przeżywasz szok. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że to, na czym stoję i dla mnie się wydaje, że to jest kamień węgielny, okazuje się, że to jest mina, która zaraz wybuchnie. Paweł potrzebował 3 dni, zanim doszedł do siebie. Pismo mówi, że przez 3 dni nie jadł i nie pił. Był prowadzony, bo był oślepiony był. I w tym czasie się modlił, kiedy przyszedł Ananiasz i włożył na niego ręce, żeby mógł odzyskać wzrok. Przeżył szok, ponieważ Bóg mu się objawił. Nie wiem jak wy, ale ja mam kilka świadectw ze swojego życia, gdzie Bóg mi się objawił, gdzie wydawało mi się, że mam rację. I też mogłem to swoją rację nawet pomóc sobie, bo Słowo Boże mi też pasowało do mojej racji. Przyszła osoba i powiedziała, tak jest, a nie tak jak mówisz. Wiecie? Nawet byłem w stanie powiedzieć, chyba kłamiesz, bo to jest niemożliwe. Dobrze, że ugryzłem w język wcześniej i nie powiedziałem tego. I tak jest w naszym życiu. Tak jest. Wydaje nam się, że to, co robimy, to jest słuszne, to jest sprawiedliwe, ale tylko w naszym mniemaniu. Dlatego, że potrzebujemy poszerzyć horyzonty naszego serca, aby prawda Bożego Słowa, ale nie tylko to, mogła wejść i uzdolnić nas tak, jak powinniśmy myśleć. To, co pragnął czynić, było według jego rozumowania słuszną sprawą, ale tylko według swojego. Przychodzi Bóg i mówi: Pawle, ty mnie prześladujesz. Nie byś był w szoku. Bóg przychodzi i mówi, że to, co robisz, to jest przeciwko mnie. I Paweł doznaje olśnienia. I następuje punkt, jego serce się przemienia. Nie tylko do tych, których prześladował, ale przemienił się do Boga, bo Go nie znał. Nie znał Boga, mimo że był wychowany w tak rygorystycznej, bym powiedział, rygorystycznej szkole, która jest szkoła faryzeuszy, bo był faryzeuszem. Uczył się u samego Gamaliela. Był człowiekiem mocno wykształconym. A pomimo tego, kiedy mu się objawia Bóg, on go nie zna. To jest paradoks nawet. Ile razy my w naszym życiu mniemamy, że to, co robimy, nawet jako dzieci nawrócone. Uważam, że jest ok. Tłumaczymy sobie, że ta droga jest najlepsza dla nas. Dopóki nam się Bóg nie objawi. Dopóki nie przyjdzie ktoś jak do mojego życia i nie objawi mi, że to, co ja robię, to jest sprzeczne z tym, co zostało napisane w Bożym Słowie. Także drugie pytanie, które mówi nam, jak i w jaki sposób Bóg objawia się w moim i w twoim życiu. Na podstawie bohatera Pawła, o którym mówimy. Zmiana serca Pawła nastąpiła po objawieniu się Jezusa Chrystusa. Pawle, ty mnie prześladujesz. Trzecim moim bohaterem to będzie bohater Starego Testamentu. Do pytania, co chce osiągnąć Bóg, kiedy wkracza na drogę mojego i twojego życia? Co Bóg, jaki zamiar ma Bóg, że wkracza w moje i w twoje życie? Wziąłem historię ze Starego Testamentu, historię Józefa, w ogóle jego rodzinę, bo to nie jest problem, znaczy jest problem powiedzieć krótko o Józefie, nie mówiąc o kontekstu z jego rodziny, ponieważ to też miało wpływ na niego. Znacie Jakuba, jego brata Ezawa, jego rodziców Izaaka, Rebekę. Znamy wszyscy, prawda? Ponieważ o tym czytamy w Starym Testamencie. Ale chcę wam powiedzieć, że Jakub, kiedy musiał uciekać przed Ezawem, schronił się u Labana, u brata jego matki Rebeki. I tam wyszło na to, że 14 lat pracował za dwie swoje żony i 6 lat pracował na ten dobytek, który wziął ze sobą. Urodzili mu się synowie. Było ich 12 synów. Mieli też również jedną córkę, Dinę, która urodziła mu Lea. I kiedy mu się Józef rodzi, Jakub zapragnął wrócić do ziemi, z której wyszedł. Czyli do swojej ojczyzny. Tam, gdzie jeszcze jego matka mieszkała. Matka, ale również, tak, matka mieszkała. Wszyscy ci jego bracia, począwszy od Rubena, skończywszy właśnie na nim, zostali już urodzeni, bo Benjamin się urodził później. I Bóg zaczyna w życiu Józefa bardziej pracować niż w innych. To, że on jest takim typem, typowo dla Jezusa Chrystusa, no to nie chcę w to wejść. Chcę wejść w taką ludzką historię jego. Bóg daje mu sny. Bóg mu daje takie sny, że najśmielsi śmiałkowie mogliby się bać opowiedzieć swoim rodzicom ten sen, który miał. To, że w jego śnie było to, że po prostu on miał większy autorytet od jego ojca i od wszystkich starszych braci. Został znienawidzony przez środowisko swoich braci. I co robią? Chcą go zniszczyć, Józefa. Po co nam taki syn? Ale jakoś się udaje. Udaje mu się to, że po prostu trafia w ręce handlarzy, którzy przechodzili tamtędy, i został sprzedany do Egiptu. Kupuje go Potifar i zaczyna się 13 lat, zaczyna się jego męki w Egipcie. Jest oskarżony. Potem trafia do kryminału. Wszędzie, gdzie jest, widzi Boga, ponieważ Bóg błogosławił jego przedsięwzięcie. Wszędzie, gdzie jest, ja rozumiem to teraz, że wszędzie, gdzie jest, jemu myśli o tym śnie, który miał, pozwalały mu dłużej żyć. I po tych 13 latach niewoli dochodzi do punktu zwrotnego, gdzie z niewolnika, kryminalisty Józefa rodzi się premier. W okamgnieniu. Od zera do bohatera. Tak można powiedzieć. W okamgnieniu się to robi. I ten człowiek, który przez 13 lat był gnębiony, był odrzucony, wyobcowany był całkowicie, przechodzi przez życie Egipcjan, nabiera ich manier, nabiera ich rozumowania, staje się człowiekiem jak Egipcjanin. Swoją kreatywnością, swoim powiedzmy życiem. Staje się pełnowartościowym Egipcjaninem, nie niewolnikiem. I dochodzi do sytuacji, kiedy Bóg wybiera mu moment. Teraz jest dzień ten. Przychodzi przez tron Faraona i wykłada mu sen. O 7 latach tłustych i o 7 latach chudych, które przyjdą na tamtą krainę, na Egipt w ogóle, na tamtą ziemię. zamieszkały. Józef mówi, żeby zrobić przez te 7 lat, żeby te wszystkie zapasy, żeby gdzieś chować na te chude lata. I ja nie wierzę w to, że w królestwie Faraona nie było człowieka zdolnego, żeby to mógł zrobić. Nie wierzę w to. Ponieważ miał ludzi zdolnych, wykształconych na swoim dworze, w swojej świcie. Miał. Ale kiedy zobaczył Józefa, powiedział, że tylko on może przeprowadzić ten nasz kraj. Dał mu tak wysokie stanowisko, był prawie jak faraon. I nazwał go jako ten, który słucha Boga. Jako ten, który, gdzie jest powiedziane w takim dosłownym tłumaczeniu, Bóg mówi i on żyje. Ale również oznacza to, Safena Panea oznacza to, że on wybawiciel Egiptu jest. Miejsce, gdzie Bóg przemieniał Józefa, miejsce, gdzie kształtował go i posłużył się nim, do czego? Do tego, żeby Jakub, Izrael nie zginął. I my dzisiaj może też jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest nam niewygodnie. Ale jeśli patrzymy tylko się na siebie, to możemy widzieć naszą niedolę, nasz trud. Możemy widzieć to i nie mieć z tego żadnej satysfakcji ani radości, że tak jest. Ale przeczytajmy teraz wspólnie pierwszą Mojżeszową, 45, 7-8. Józef zrozumiał, kiedy już pokazał się braciom i po prostu odsłonił to, że jest ich bratem. Józef powiedział swoim braci: Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Zrozumiał to po ilu latach? Nie po 7 tych tłustych, tylko później zrozumiał to. I zrozumiał to. Tak więc nie wyście mnie tutaj posłali, ale Bóg. Teraz możesz powiedzieć, dlaczego Bóg posyła mnie w takie cierpienie? Powiem ci, bo On jest z tobą. Bóg jest z tobą. Jak myślicie, kiedy taki 17-latek, który opowiada taki sen braciom, mamie i tacie o tym, jak myślicie, że to serce Józefa nie powinno być przemienione? Ja uważam, że tak. Uważam również, bo biorę siebie teraz do tego, moje serce musi być przemienione, żebym zrozumiał wolę Bożą. To, że jeśli on żył tam, gdzie jest niewygodnie i nie widział odpowiedzi na swoje modlitwy, na pewno wołał do Boga. Nie widział przez 13 lat. Nie widział żadnej zmiany. Bym powiedział, że nawet spadł z deszczu pod rynny. Kończąc w więzieniu. Nie widział swojej zmiany. To jednak mu pozostawała ta nadzieja, że Bóg dał mu sen. Że kiedy będzie. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Twoje życie nie jest tylko dla ciebie. Tym życiem, którym żyjesz. A tym bardziej, kiedy jesteś zbawiony. Bo twoje życie wiąże się z życiem twoich najbliższych, twoich krewnych, twoich znajomych, twoich przyjaciół. To jest twoje życie. I Bóg mówi mu, że chce osiągnąć ten cel przez ciebie, żebyś był narzędziem moim, żeby Izrael mógł przyjść do ziemi egipskiej i spędzić tam te 430 lat. Dlatego to pytanie, co chce osiągnąć Bóg? Tak naprawdę nie chodzi o mnie, nie chodzi o ciebie, chodzi o Niego w naszym życiu. Chodzi o Niego, ile damy Mu miejsca każdego dnia. Chodzi o Niego, ile woli pozwolimy Mu, aby by Jego wola doszła do głosu. Na ile Mu pozwolimy. Chodzi o Niego, nie o mnie, ani nie o ciebie. I wkracza do naszego życia. Na tej drodze. Chce nas po prostu przemienić. I to są miejsca i okoliczności, które nasze serce przemienia. 13 lat nie był głaskany przez życie. Doświadczony tęsknotą, brakiem sprawiedliwości, odrzuceniem, wyobcowaniem. Ale te 13 lat też uczą go języka, manier, sposobu zachowania. Nawiązuje głębszą więź z Bogiem przez nadzieję, która w jego sercu od lat jest skrywana. Sny, które były narzędziem jego kierunku losu, teraz przynoszą mu siłę do przeżycia. Jego serce zostało przeobrażone. Przeobrażone zostało jego serce. Ponieważ zrozumiał, Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi. Dlatego tych trzech bohaterów, o których mówię, są bohaterowie, może któraś z tych historii pasuje do ciebie. Może z którejś z tych historii może wyciągniesz wnioski dla swojego życia. Jeszcze jednym słowem z Biblii, list do Rzymian, 12:2. Tak na zakończenie chciałbym tutaj ukoronować to dzisiejsze przesłanie. Jest napisane: a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Jak myślicie? Łatwo byłoby Józefowi przypodobnić się do tamtego świata. Miałby wszystko. Nawet cichy romans z żoną Potifara. Przeszłoby jakoś. Mógł mieć jakieś dobre życie tam. Miał zdolności. Był naprawdę człowiekiem, który się szybko uczył, poznawał. Dałby radę, gdyby się do tego świata przypodobnił. Ale czy o to chodziło Bogu w życiu Józefa? Chodziło o przemianę jego serca. O zrozumienie teraz tej sytuacji, w której się znaleźli. Ten czas kryzysu. Przygotował na ten moment jego serce. Może dzisiaj, w tym czasie, w którym żyjemy, w trudnym czasie, może Bóg przygotowuje moje i twoje serce do czegoś większego. Może chce przemiany. Bo o co tu chodzi? O odnowienie naszego umysłu. O to, abyśmy myśleli tak, jak Bóg myśli. Aby nasze myślenie było duchowe. Odnowa umysłu to jest nic innego, jak myśleć tak, jak Bóg myśli. A jak Bóg myśli, jest napisane w Bożym Słowie. Jeremiasz, jeszcze jeśli można, Jeremiasz 29:11. Bóg mówi, jakie ma myśli o mnie i o tobie. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieję. Czy masz takie myśli, jeśli chodzi o twoje życie? Jeśli mamy myśleć tak, jak Bóg myśli, przez odnowiony umysł, to to powinno być naszym mottem. Jest pandemia, jest zaraza, jest ograniczenie, ale moje myśli są wolne. Tych myśli nikt ich nie weźmie, nie zaaresztuje. Twoje serce zna tylko Bóg. I ty sam po części. Ale te myśli, które Pan mówi, że moje myśli to są dla ciebie o pokoju. Czym jest pokój? Bym powiedział, że wręcz beztroska w Bożych oczach. Jeśli masz pokój Boży, to czujesz się bezpieczny, bo jest pokój Boży. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, że On chce ci dać pokój, nie tak jak ci chce świat dać pokój. Bo świat też daje pokój. Mówi pokój i bezpieczeństwo nawet. Ale tu chodzi o inny pokój. O pokój dla twoich myśli. O pokój na twoją przyszłość. Bo Bóg chce zgotować ci dobrą przyszłość. Tchnąć w ciebie nadzieję. Pamiętaj, On żyje. On żyje i nic się nie dzieje bez Jego wiedzy.
Amen.
Wszystko ma pod kontrolą. Śpiewaliśmy ostatnią pieśń 2 razy. Taki jesteś Ty. My nie wiemy tak naprawdę, jak potężny, jak wielki jest nasz Pan. Dlatego, że jesteśmy ograniczeni. Bóg powiedział słowo i słowem podtrzymuje wszystko. Świat i to, co go otacza, podtrzymuje mocą swojego słowa. To, co mówisz jeszcze o czynach. Wystarczy, że Bóg powie słowo. Wypowiada słowo i to słowo, jak mówi Pismo Święte w Izajaszu, ono puste nie powraca do niego, ale wykonuje pracę. Tą pracę, to poselstwo wykonuje, z którym go wysłał. Ile mocy, ile boskości w tym jest. A my się martwimy o rzeczy tak przyziemne, tak słabe, tak marne. Bóg jest tak wielki, tak wspaniały, tak cudowny. Ja wiem, skoro Bóg wie, jakie ma myśli o nas, to czemu się trwożymy? Czemu upadamy na duchu? Ponieważ umysł nie jest przeobrażony. Nasz umysł, mimo nowego narodzenia, nasz umysł dalej troska się. Szuka scenariusza jakiegoś czarnego dla swojego życia. Coś i tak nigdy nie spełni. Ale dusza produkuje smutek, troskę. Produkuje to. I zostawiamy Boga jak syn marnotrawny. Kochani, jest nadzieja. W tym czasie jest nadzieja, ponieważ wybrałeś, Bóg ciebie wybrał. I dopóki trwasz w Jego wyborze, dopóki wierzysz w Niego, jest nadzieja. Jest nadzieja, bo Bóg ma dobre rzeczy dla ciebie. On ma dobre. On ma dobre. I On chce twojego dobra. Mojego dobra i twojego dobra. Nie martw się, jak to powiedział Jezus, czym się mają przyodziać, czy co mają jeść. Nie martwcie się o to, bo o to zabiegają wszyscy ludzie, którzy nie znają Boga. Szukaj najpierw tego, co jest najważniejsze. Szukaj miejsca dla siebie w Królestwie Bożym. Bo to tylko się liczy w Jego oczach. Nic innego się nie będzie liczyć, tylko to, co zrobiłeś z Jezusem Chrystusem, to się będzie liczyć. I kiedy staniemy przed tronem Jego, to zostaniemy zapytani, co zrobiłeś z tym, to co wiesz? Co zrobiłeś z tym, że zostałeś zbawiony? Co ci to dało? Co przyniosło ci? To jest istotne. Nie to, że dzisiaj żyjesz, a jutro może być tak, że będziemy chować ciebie. Nie to jest ważne. Bo wszyscy powiedziane jest, raz jest dany człowiekowi żyć i potem jest sąd. Jest tylko jedno życie i trzeba go godnie przeżyć. Odnówcie się przez w wersji nowej tej Instytutu Biblijnego. Przestańcie też dostosowywać się do tego wieku, lecz dajcie przeobrazić się w odnowie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Odróżnijcie to. Pozwólcie myśleć myślami Biblii. Niech Biblia przesiąknie wasze serce. Niech wersety Boże przesiąkną, niech one żyją w was. Życie wiary to jest życie ze Słowa Bożego. Jak możesz żyć wiarą, skoro się nie karmisz tym? Kiedy nie jesz i nie pijesz, umierasz. Fizycznie umierasz. Ale kiedy nie zbliżasz się do tego, który jest, który był i który przyjdzie, też umierasz duchowo. Oddzielasz się, tak jak syn marnotrawny. Odszedł. I gdzie skończy? Zachęcam dzisiaj. Naprawdę zachęcam do takiej weryfikacji. Abyśmy mogli zweryfikować to, czy jeszcze wierzymy. Bo to jest istotne. Czy ja wierzę, czy tylko po prostu robię to, bo to jest moje jakby tylko, nie wiem, przyzwyczajenie czy coś. Czy masz żywą relację z Bogiem? Czy rozmawiasz z Nim? To jest istotne. To jest istotne naszego życia. To jest, bym powiedział, że to jest najważniejsze. A w tym czasie szczególnie, żeby nawiązać głębszą więź z Bogiem. Przybliżyć się do Niego. Odebrać to, co Pan ma dla ciebie na tą chwilę. By się objawił. By wkroczył do twojego życia. Byś wiedziała, byś rozumiała, jaka jest Jego wola. Amen.